Radio Ortodoksja.
Kim są staroobrzędowcy? Jak na pewno Państwo wiecie, staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie zaakceptowali reform wprowadzonych przez patriarchę Nikona w XVII wieku. Reformy zostały wprowadzone przez patriarchę, którego imię świeckie to Nikita Minin, przy wsparciu cara Aleksego Michajłowicza. Na fotografii na tym slajdzie widzicie Państwo staroobrzędowców z bardzo różnych grup wiekowych. To zdjęcie zostało zrobione w latach 50. ubiegłego wieku. Jak mówiłam, spiritus movens za reformami byli patriarcha Nikon i car Aleksy Michajłowicz. To, że patriarcha chciał zreformować sprawę wiary i obrzędów, nie powinno nikogo dziwić. Natomiast dlaczego carowi Aleksemu zależało na zmodyfikowaniu spraw obrzędowości? Dlatego, że prawosławie wzmacniało również władzę carską, ponieważ car był tam namaszczony przez Boga, był prawowierny, jego władzy nie należało się zatem sprzeciwiać, jeżeli było się osobą wierzącą. Jak na pewno Państwo pamiętacie, Aleksy Michajłowicz objął tron carski po okresie Wielkiej Smuty, więc takie wzmocnienie władzy tym bardziej było mu potrzebne, aby zapobiec różnym innym pretendentom do tronu, aby udowodnić, jestem przecież carem z boskiego nadania, nie wolno się sprzeciwiać mojej władzy. Widzimy tutaj na tym slajdzie po lewej stronie portret patriarchy Nikona, który powstał prawdopodobnie za jego życia. Po prawej zaś stronie na ikonie widzimy wizerunek cara Aleksego Michajłowicza. Sam pomysł reform nie był pomysłem tylko i wyłącznie patriarchy Nikona, ponieważ w XVII wieku, a dokładnie w jego połowie, funkcjonowało tak zwane kółko obrońców starodawnych cnót kościelnych. Do tego kółka należało bardzo wykształcone duchowieństwo. Oprócz patriarchy Nikona mówimy tutaj o Stefanie Wonifatiewie, protopopie Avvakumie i jeszcze kilkunastu osobach. Dlaczego to koło powstało? Dlatego, że zauważono, że na przykład przepisywane księgi liturgiczne po paru dziesięciu czy nawet kilkuset takich przepisaniach zawierają błędy. Przepisywaniem ksiąg zajmowali się oczywiście ludzie. Ludzie mogli się pomylić, mogli dopuścić do wpisania do treści księgi coś, co powinno znaleźć się tylko na marginesie, a przepisywane powielokroć weszło do treści księgi. Wielu duchownych zauważało też naleciałości, można powiedzieć, folklorystyczne w wielu obrzędach, które miały coś wspólnego raczej z wiarą pogańską niż z wiarą chrześcijańską. Zatem odczuwano konieczność oczyszczenia wielu obrzędów z tychże naleciałości. W kółku obrońców tych starodawnych cnót kościelnych doszło jednak do rozłamu, ponieważ patriarcha Nikon i jego zwolennicy uważali, że powinno się odnowić obrzędy na wzór grecki. Zatem księgi powinno się przepisywać z ksiąg greckich i w stylu greckim powinno też się pisać ikony. Stefan Wonifatiew i protopop Avvakum uważali natomiast, że powinno się sięgnąć do słowiańszczyzny, nie do Grecji, tylko do słowiańszczyzny, jako kolebki rosyjskiego prawosławia. To doprowadziło do silnego konfliktu między wspomnianymi osobami oraz do rozpadu całego koła. Ponieważ Nikon został wybrany patriarchą, mógł przeprowadzić reformy w taki sposób, za jakimi się opowiadał. A więc co takiego dokładnie zrobił Nikon? Przede wszystkim zmienił sposób wykonywania znaku krzyża na taki, jaki znamy współcześnie, z wcześniejszego wykonywania znaku krzyża dwoma palcami. Zmieniono sposób bicia pokłonów do pasa, a nie jak wcześniej do samej ziemi. Zmodyfikowano księgi, zmodyfikowano ikony. Zmieniono również sposób zapisu imienia Jezusa z Isus przez pojedyncze i na Iisus, czyli i podwójne. Patriarcha Nikon zaproponował również zastąpienie krzyża ośmiokończastego krzyżem czterokończastym. Zmieniono też kierunek ruchu procesji z kierunku zgodnego z ruchem Słońca na kierunek w ruchu przeciwnym. Jak Państwo widzicie, na tym slajdzie przedstawiono tradycyjne staroobrzędowe ułożenie palców wykorzystywane przy czynieniu znaku krzyża. Tak, dokładnie, to były dwa palce złączone z kciukiem, trzeci palec odrobinę bardziej wyprostowany i staroobrzędowcy w ten sposób wykonują znak krzyża. Podobne gesty widzimy na ikonach wielokrotnie. Tak, my wykonujemy znak krzyża w ten sposób. Oba gesty mają swoje uzasadnienie, o którym za chwileczkę. Takie ułożenie palców zobaczycie też Państwo za pewien czas, gdy będę mówiła o najbardziej znanych staroobrzędowcach. Jedna z osób uwieczniona na obrazie właśnie w ten sposób będzie miała ułożone palce. Zachęcam do odnalezienia tego gestu. Proszę Państwa, na tych slajdach kilku w sposób graficzny podsumowałam różnicę między starą wiarą a prawosławiem. Jak Państwo widzicie, zaczynamy od znaku krzyża. Stary obrzędowcy kultywują tak zwane dwupierscje, czyli znak krzyża czyniony dwoma palcami, co ma symbolizować dwie natury Jezusa, boską i ludzką. Zreformowane prawosławie używa tego ułożenia palców jako symbolu Trójcy Świętej. Każdy gest ma swoje uzasadnienie. Staroobrzędowcy powtarzają słowo Alleluja dwukrotnie, prawosławni trzykrotnie. Procesja u staroobrzędowców odbywa się wokół molenny zgodnie z ruchem Słońca. W prawosławiu ten ruch jest odwrotny, a więc naprzeciw Słońcu. Starowiercy piszą imię Jezus przez pojedyncze i prawosławni przez podwójne. Starowiercy, widząc zapis zreformowany imienia Jezus, pytają zawsze i Jezus, czyli Jezus i kto jeszcze? Wprowadzono też poprawki w księgach liturgicznych i na ikonach. Jak Państwo widzicie, starowiercy zachowują przekłady słowiańskie. Prawosławni wzorowali się na księgach greckich. Widzimy po lewej stronie slajdu typowo starowierską formę krzyża, zarówno na molennach, czyli staroobrzędowych domach modlitwy, jak i krucyfiksy, podobnie na ikonach, zobaczymy zawsze tylko ośmiokończasty znak krzyża. Staroobrzędowcy nie uznają krzyża czterokończastego. Ich krzyż zawsze musi mieć osiem końców, podobnie jak tak zwane nacielne krestiki, które są noszone przez staroobrzędowców na ciele. One też zawsze mają osiem końców. Różnice dotyczą także sznura modlitewnego, ponieważ staroobrzędowcy używają tak zwanej lestowki. Jest to sznur wykonany ze skóry, tylko ze skóry z ewentualnymi elementami z wełny. Ten sznur składa się ze 109 stupieńków, czyli takich zwiniętych kawałków skóry. Te stupieńki są podzielone na nieregularne grupy. Zawsze jest ich 109. One również służą do liczenia wypowiadanych modlitw. U nas, jak wiemy, to najczęściej 33 koraliki, oczywiście zdarzają się większe czotki. Najczęściej 33 jako symbol ziemskich lat Chrystusa. Liczba 109 stupieńków na czotkach nie ma żadnego umocowania w Biblii, jest po prostu liczbą tradycyjną. Tak się utarło, że czotki mają 109 koralików. Różnice między prawosławiem zreformowanym a starą wiarą dotyczą także chrztu. Staroobrzędowcy uznają tylko i wyłącznie chrzest polegający na trzykrotnym pełnym zanurzeniu w wodzie, i to zarówno wobec dzieci, jak i wobec osób dorosłych. Nawet jeżeli dorosła osoba zdecyduje się na przyjęcie staroprawosławia, musi odbyć się chrzest poprzez pełne trzykrotne zanurzenie. W czasach, kiedy powstał stary obrzęd, bardzo często zdarzało się, że dzieci, zwłaszcza bardzo małe, chrzczone, po chrzcie umierały. Staroobrzędowcy godzili się z tym, nie zmieniali formy sakramentu, uważając, że śmierć dziecka była wolą Boga. W prawosławnym natomiast, jak wiemy, to jest albo pełne, albo częściowe zanurzenie i oblewanie wodą, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Również śpiew różni się w staroprawosławiu od znanych nam śpiewów cerkiewnych. Starowiercy mianowicie śpiewają tylko jednogłosowo. Podobnie jak w cerkwie prawosławnej, w ich liturgii nie ma udziału instrumentów, jedynie głosu ludzkiego, jest to śpiew jednogłosowy. W prawosławiu, jak wiemy, mamy do czynienia ze śpiewem wielogłosowym. Do tej pory zdarza się, że w niektórych zapisach nutowych pojawia się zapis bardzo stary, tak zwany zapis krukowy. Natomiast odchodzi się od niego ze względu na to, że coraz mniej osób potrafi ten zapis odczytać. Proszę Państwa, zajmuję się tematem staroobrzędowców już od około 8 lat i jedno z pierwszych zagadnień, które się pojawiło w moich badaniach, to to, czy staroobrzędowcy to neopoganie. Dlaczego? Skąd się pojawił ten problem? W latach 90. zeszłego stulecia zaczęły się w Rosji pojawiać bardzo dużo stowarzyszeń kulturowych o charakterze religijnym lub pseudoreligijnym. Zwolennicy niektórych z tych stowarzyszeń lub też sekt głoszą ożywienie tradycji pogańskich. Aby się wyróżnić, aby oddzielić siebie od chrześcijan, niektórzy z tych neopogan zaczęli siebie nazywać starowiercami. Chociaż użycie tego terminu w kontekście wspólnot pogańskich jest błędne, w społeczeństwie, w internecie zaczęły się rozpowszechniać opinie, że starowiercy to poganie, którzy wierzą w Peruna, Swaroga i tak dalej. Nieprzypadkowo więc powstało stowarzyszenie religijne Stary Rosyjski Kościół Inglistyczny Prawosławnych Staroobrzędowców Inglingów. Przyznają Państwo, że można się w tym zgubić. Jednak staroobrzędowcy nie są neopoganami. Staroobrzędowcy to chrześcijanie, tylko ci, którzy zachowują stare obrzędy, stąd nazwa staroobrzędowcy, staroabriadcy, lub zachowują starą wiarę, staraja wiera, starowiercy. Czasami w literaturze można się też spotkać z określeniem staroprawosławni, ze względu na to, że kultywują starą, doreformowaną formę prawosławia. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do najbardziej znanych staroobrzędowców, trzeba powiedzieć o tym, co spotkało tych, którzy sprzeciwiali się reformom Nikona. Ze względu na to, że jak już wspominałam, reforma była wspierana przez cara Aleksego Michajłowicza i cały aparat państwowy, musimy stwierdzić, że osoby, które odrzuciły założenia reformy Nikona, były przez państwo prześladowane. Zależnie od tego, jaki był status danego staroobrzędowca, mogła go spotkać konfiskata mienia, więzienie, złożenie z zajmowanych urzędów, jak również tortury, a nawet kara śmierci. Wsławiła się szczególnie prześladowaniami staroobrzędowców carewna Zofia, która w swoim kodeksie przewidziała za zachowanie starych obrzędów takie kary, jak bicie knutem, łamanie kołem czy spalenie na stosie. Tak. Proszę Państwa, najbardziej znani staroobrzędowcy to wspomniany już protopop Abwakum Pietrow, duchowny. Jest on autorem słynnej autobiografii Życie protopopa Abwakuma przez niego samego nakreślone. On od początku sprzeciwiał się reformie patriarchy Nikona. On był jego oponentem w kole obrony starodawnych cnót kościelnych. Był prześladowany, wielokrotnie zsyłany wraz z rodziną, ze swoją żoną i dziećmi na Syberię. Był przetrzymywany w ziemiance. Pod koniec życia, ponieważ nadal odmawiał zmiany wyznania, odcięto mu język, aby nie mógł głosić swoich poglądów, oraz odcięto mu rękę, aby nie mógł pisać listów do swoich duchowych dzieci. Podobny los spotkał również innych duchownych, którzy byli zwolennikami starych obrzędów. Jak Państwo widzicie na tym obrazie, protopop Abwakum został spalony na swego rodzaju stosie wraz z Longinem i jeszcze kilkoma swoimi zwolennikami. Ważne jest to, że przed samym spaleniem błogosławił tłumy zebrane na miejscu egzekucji, składając palce właśnie w staroobrzędowy znak. Drugą osobą, która jest bardzo znana ze względu na swoją wierność staremu obrządkowi, jest bojarzyna Feodosia Morozowa. Tutaj przedstawiona na obrazie Wasilija Surikowa, słynnego rosyjskiego pierdliżnika. Proszę zwrócić uwagę na to, jak są ułożone palce ręki, którą bojarzyna ma wzniesioną w górę. To jest ten dwupalcowy znak, to jest to dwupalcowe ułożenie. Bojarzyna, a więc żona bojara, Morozowa była szlachcianką związaną z dworem carskim również więzami krwi. Była duchową córką, jedną z wielu duchowych dzieci protopopa Wakuma. Chciano ją, jako osobę bliską dworu i cara, zmusić do zmiany wiary. Bojarzyna jednak odmawiała, usunęła się z carskiego dworu i żyła skromnym życiem w swoim majątku, gdzie udzielała pomocy osobom prześladowanym. Doszło to do uszu cara, który postanowił zmusić ją do zmiany zdania. Zamordowano jej syna, skonfiskowano jej majątek. W końcu aresztowano i poddawano torturom. Wraz ze swoją towarzyszką została zamknięta w Ziemiance w Borowsku, gdzie odmawiano im jedzenia i picia, aż w końcu obie zamorzono głodem. Staroobrzędowcy uważają bojarzynę oraz jej towarzyszkę za świętą i w dniu ich śmierci wspominają obie te postacie. Warto też wspomnieć, że niedługo przed śmiercią Morozowa została mniszką, zmieniła imię, nadal pozostając pod opieką duchową protopopa Wakuma. Trzecim najbardziej znanym staroobrzędowcem był biskup Paweł Kołonieński. Jest to postać o tyle ciekawa, że biskup nie odłączył się od zreformowanej cerkwi, wspierał jednak przeciwników reformy. Również jego, ze względu na sprzyjanie, można powiedzieć, raskolnikom, jak wówczas nazywano starowierców, również jego skazano na śmierć. Jedną z najbardziej popularnych kar śmierci dla staroobrzędowców była śmierć poprzez spalenie na stosie. Biskup Paweł Kołomiński również jest uważany za świętego męczennika. Powiedziałam Państwu przed chwilą o trzech najbardziej znanych osobach. Były to jednak osoby wykształcone, z wysoko rozwiniętych warstw, mające dostęp do majątku. A co z prostymi ludźmi, których ta reforma też dotknęła? Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście 17-wiecznymi rosyjskimi chłopami, którzy przez całe życie kultywowali obrzędy tak, jak robili to Państwa rodzice i dziadkowie. A teraz znienacka z Moskwy, ze stolicy, o której słyszeliście, ale nigdy tam nie byliście, od patriarchy Nikona i od cara, o których słyszeliście, ale nie widzieliście ich w życiu, od cara Batiuszki, tak, który panuje nad całym narodem, słyszycie Państwo, że modliliście się źle. Źle uczestniczyliście w procesjach, źle biliście pokłony i macie nieodpowiednie ikony w domu. I jeżeli dalej będziecie kultywować religię w ten sposób, czeka Was wieczne potępienie. Wasi rodzice nie trafią do nieba, wasi dziadowie. I Wy również spłoniecie w ogniu piekielnym jako heretycy. I jak mieli się do tego ustosunkować ci ludzie, którzy nie wiedzieli, jak była istota reformy, że chodziło o nie tylko oczyszczenie wiary, ale o wzmocnienie władzy. Ci ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, oni byli przerażeni. Ich duchowni, nie tak świetnie wykształceni jak patriarcha Nikon, nie tak świetnie wykształceni jak ci z koła obrońców cnót kościelnych, nie zawsze byli w stanie im wytłumaczyć, dlaczego to się tak zmienia. Dlaczego za całe życie robiliśmy tak, a teraz mamy robić inaczej. Ci ludzie, dla których całym życiem była ziemia i wiara, zaczęli stawiać temu opór. Ze względu na to, że znaczna część społeczeństwa oparła się reformom, te osoby zaczęły się zrzeszać w większe grupy. Wybierano na swoich przywódców duchownych, którzy również opowiadali się przeciwko reformie. Takie społeczności, wiedząc o prześladowaniach, bardzo często udawały się na emigrację w głąb Rosji, w bardzo ciężko dostępne tereny, takie jak tajga, gdzie ciężko było przeżyć. Nawet jeżeli aparat państwowy docierał do nich, kontakt z władzą bardzo często kończył się rytualnym samobójstwem takiej wspólnoty. Jedna ze wspólnot, tak zwani Filiponi, nazwani tak od imienia swojego przywódcy Filipa, wiedząc o tym, że ma do nich przyjść komisja państwowa, która miała spisać, ilu ich jest, postanowiła rytualnie się spalić. Starowiercy bardzo szczegółowo przygotowywali się do popełnienia rytualnego samobójstwa. Oprócz samospaleń mówimy tutaj o samopogrzebaniu lub o śmierci głodowej. Starowiercy wybierali miejsce, w których miało dojść do tego aktu, szyli sobie specjalne koszule, które zakładali na moment śmierci i spowiadali się swojemu przywódcy duchowemu. Najczęściej wybierali samospalenie, ponieważ wierzyli w oczyszczającą moc ognia. Proszę Państwa, stare prawosławie podzieliło się z biegiem czasu na dwie duże grupy. Dlaczego? Dlatego, że z upływem czasu, który minął od reformy, zaczęło brakować kapłanów wyświęconych jeszcze przed nią. Jedna z grup, czyli bezpopowcy, uznała, że jeżeli zabrakło kapłanów staroobrzędowych, to nie ma już możliwości wyświęcania duchownych, ani możliwości sprawowania sakramentów. No bo kto miałby tych święceń udzielać? Zreformowani, których oni uważali za wcielenie antychrysta? Nie. W związku z tym całkowicie odrzucili oni sakramenty oraz odrzucili hierarchię duchowną. Bezpopowcy z sakramentów zachowali jedynie chrzest. Według nich chrztu może udzielić każdy staroobrzędowiec bez względu na płeć. W bardzo ograniczonym zakresie bezpopowcy zachowali spowiedź i pokutę. Bezpopowcy mają owszem swojego zwierzchnika danej grupy. Ta osoba nazywa się nastawnikiem. Więcej o bezpopowcach za chwilę. Drugą grupą wśród staroprawosławia są popowcy. Popowcy uznawali, że sukcesja została zachowana w cerkwi nikoniańskiej, a więc możliwe jest przyjmowanie do swoich szeregów duchownych, którzy z cerkwi nikoniańskiej przystępowali do staroobrzędowców. Zdarzały się takie przypadki, że z cerkwi zreformowanej duchowni przechodzili do cerkwi staroobrzędowej. Na przykład w 1846 roku do popowców przyłączył się biskup Ambroży, który wcześniej został jednak zdjęty z urzędu. Pozwoliło to jednak staroobrzędowcom na wyświęcanie własnych duchownych i zachowanie tej hierarchii kościelnej. Ze względu na to, że do staroobrzędowców dołączali duchowni prześladowani lub tacy, których zdjęto z urzędu, nazywa się ich biegłopopowcami, od tych uciekających duchownych. Bezpopowcy, o których mówiłam, wyznają zasadę życia w ascezie. Czasami ta asceza przybiera skrajne formy, jak na przykład dążenie do samobójstwa lub okaleczanie ciała poprzez wierzenie, że tylko całkowite pozbycie się pokus cielesnych może człowieka doprowadzić do zbawienia. Grupa, o której tutaj mówię, to Skopcy i Chłystowie. Propagują oni okaleczanie swojego ciała, tak zwaną małą pieczęć, czyli odcięcie gruczołów piersiowych oraz tak zwaną wielką pieczęć, czyli przypalenie lub odcięcie genitaliów i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Całkowite wyzbycie się przyjemności cielesnych miało im gwarantować zbawienie. Skopcy i chłystowie odrzucili też instytucję małżeństwa. W ich wspólnotach wszyscy żyją jak brat i siostra. Bezpopowcy w zasadzie odrzucali małżeństwa oraz przywiązywali dużą wagę do zewnętrznych form obrzędu. Starowiercy w Polsce to również bezpopowcy, ale ci należący do ruchu umiarkowanego. Nie mamy w Polsce ani skopców, ani chłystów, czyli żaden z polskich staroobrzędowców nie dokonuje samookaleczeń. Jak już mówiłam, we wspólnocie bezpopowców przewodnikiem duchownym jest nastawnik. Nastawnik, mimo tego, że jest głową wspólnoty, jest osobą świecką. Tak jak mówiłam, współcześnie staroobrzędowców nie ma kto wyświęcać, więc jest to osoba świecka. Mimo tego, że bardzo często można zobaczyć staroobrzędowców ubranych podobnie do naszych duchownych. Mają podobną szatę czarną, długą, sięgającą ziemi, którą zakładają przewodnicząc modlitwom w staroobrzędowym domu modlitwy. Nastawnik nie jest jednak duchownym. On przewodniczy modlitwie, ale nie jest osobą wyjątkową. Jest takim samym członkiem wspólnoty jak wszyscy inni. Mało tego, nastawnik zostaje wybrany przez wspólnotę. Jeżeli jeden nastawnik umiera lub przechodzi na emeryturę, wszyscy członkowie mogą wybrać jego następcę, tak aby ten wybór nie spowodował konfliktu. Do takiego konfliktu w polskiej wspólnocie doszło, opowiem Państwu o nim za chwilkę. Tak jak już Państwo słyszeli, zmiany wprowadzone przez Nikona i cara Aleksieja Michajłowicza spowodowały rozłam w społeczeństwie. Na zwolenników reformy i na zwolenników starych obrzędów. To prowadziło do tego, że nawet w rodzinach dochodziło do rozłamu i proszę sobie wyobrazić, że członkowie rodzin potrafili donosić na siebie nawzajem, co prowadziło do śmierci, konfiskat majątku, wygnania. Tak jak mówiłam, niektórzy staroobrzędowcy popełniali samobójstwa, inni udawali się na emigrację. Z biegiem czasu ta emigracja nie obejmowała tylko terytorium Rosji. Staroobrzędowcy zaczęli opuszczać Imperium Rosyjskie i rozprzestrzenili się na początku w Europie. Z Europy podejęli też różne inne kierunki migracji. Oczywiście były to też powody ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić, skonfiskowano majątek, złożono z urzędu. Trzeba było z czegoś żyć, prawda? Staroobrzędowcy musieli wyjechać i chcieli, jeżeli chcieli przetrwać. Tutaj Państwo widzicie kierunki migracji staroobrzędowców. Był to kierunek zarówno wschodni, jak i zachodni. Obecnie mamy do czynienia z istniejącymi wspólnotami staroobrzędowców na każdym kontynencie. Nie ma ich tylko na Grenlandii. Wspólnoty starowierskie istnieją w Azji. Bardzo prężnie rozwija się wspólnota afrykańska. Wspólnota australijska, północnoamerykańska, jednak najlepiej działającą jest wspólnota południowoamerykańska. Staroobrzędowcy mieszkający w Ameryce Południowej mają bardzo dobrze rozwijające się biznesy, mają ogromne latyfundia. Jednak nie przeszkadza im to, proszę sobie wyobrazić, aby reemigrować do Rosji. Obecnie rząd rosyjski przekonuje starowierców do powrotu do Rosji, obiecując im przydział ziemi. Ta ziemia oczywiście znajduje się w najmniej skolonizowanych, najtrudniej dostępnych częściach kraju. Jednak starowiercy, którzy czują się Rosjanami, mimo tego, że od wielu pokoleń mieszkają w innych krajach i zasymilowali się z tą kulturą, czują się Rosjanami tak głęboko, że zostawiają swoje majątki ziemskie i przyjeżdżają do Rosji, gdzie muszą nierzadko, tak jak ich przodkowie, karczować lasy i budować swoje życie całkowicie od nowa. Również wojna w Ukrainie nie zatrzymała tego procesu. Do tej pory mamy do czynienia z dobrowolnym przesiedleniem się wspólnot starowierskich z południowej Ameryki do Rosji. Mówiłam Państwu o polskich staroobrzędowcach. Na tym slajdzie widzicie Państwo największe ośrodki zamieszkiwane przez starowierców w Polsce. Jest to ośrodek suwalsko-augustowski. Takie miejscowości jak Wojnowo, Gabowe Grądy, Bór, Suwałki czy Wodziłki. W tych miejscowościach możemy też napotkać starowierskie domy modlitwy, czyli molenny. Molenny, jak się Państwo za chwilę przekonają, nieco przypominają cerkwie swoim wyglądem zewnętrznym, mają jednak inną budowę wewnętrzną. Staroobrzędowcy na ziemiach polskich mieszkają już 3 stulecia. W związku z tym można powiedzieć, że dość dobrze zintegrowali się ze społeczeństwem. Starowierci coraz częściej migrują ze swoich wsi lub małych miasteczek do dużych miast, aby zdobyć wykształcenie lub znaleźć pracę. Taka emigracja bardzo często kończy się ich pozostaniem w nowym miejscu zamieszkania oraz małżeństwem mieszanym, czyli z osobami spoza wspólnoty. Kiedyś, jeszcze 50 lat temu, takie małżeństwo byłoby dla starowierców nie do pomyślenia. Uważali oni, że można żenić się tylko w ramach wspólnoty, aby zachować tradycję, aby populacja staroobrzędowców się zwiększyła. Przecież w małżeństwie mieszanym tak naprawdę nie wiadomo, jakiego wyznania będzie dziecko. Teraz, ze względu na to, że staroobrzędowców ubywa niestety z roku na rok, takie małżeństwa są już dobrze postrzegane, a kwestia wychowania dzieci jest kwestią umowy między małżonkami, w jakiej wierze dziecko będzie wychowywane. W Suwałkach, gdzie jeszcze w końcu ubiegłego stulecia mieszkało prawie 400 starowierców, rośnie liczba małżeństw mieszanych. Również nastawnicy, osoby czuwające nad przebiegiem modlitw w molennie, ich liczba również spada. Ze względu na to służba liturgiczna jest ograniczana do minimum, tylko w dni świąteczne. W Wielkanoc i Boże Narodzenie więcej wiernych przychodzi na nabożeństwa, natomiast mniej osób przychodzi na nabożeństwa cotygodniowe, codzienne. Nabożeństwa odbywają się w dwóch świątyniach obecnie, w Wodziłkach i Suwałkach. W innych miejscowościach również możemy znaleźć molenny, ale są to molenny niedziałające, zamknięte. Coraz bardziej niepokojące jest również to, że liczba starowierców, którzy potrafią czytać swoje święte księgi, maleje. Teraz już tylko członkowie najstarszego pokolenia potrafią przeczytać księgę, którą mają w domu. Pokolenia młodsze, czyli pokolenie rodziców oraz pokolenie dzieci, niestety coraz częściej takiej umiejętności nie posiada. Starowiercy widzą, że ich dziedzictwo zaczyna zanikać również w ich własnej społeczności. Podejmują kroki, które mają za zadanie odwrócić ten proces i jednym z takich działań jest nauczanie prowadzone dla dzieci, również dla chętnych osób dorosłych, nauczanie czytania świętych ksiąg. Na początkowym etapie, gdy dzieci są jeszcze bardzo małe i coś do powiedzenia mają ich rodzice, one rzeczywiście na takie zajęcia przychodzą. Natomiast wraz z dorastaniem, kiedy do głosu dochodzą inne zainteresowania, a świat niestarowierski zaczyna być coraz bardziej interesujący, maleje liczba dzieci, które na takie zajęcia uczęszczają. Mimo tego, że starowiercy przetrwali dzięki zachowaniu swoich tradycji, obecnie tradycje i zwyczaje tracą na surowości. Na przykład obowiązek dokonania chrztu, który powinien mieć miejsce do 40 dnia od urodzenia dziecka, obecnie spoczywa tylko na sumieniu rodziców lub zależy od jego stanu zdrowia, więc zdarza się, że dziecko zostaje ochrzczone dopiero po wyjściu ze szpitala i jest to później niż na 40 dzień po urodzeniu. Zdarzają się starowierskie małżeństwa mieszane, czyli te z osobami z innego wyznania lub całkowicie niewierzącymi. I wtedy, tak jak mówiłam, rodzice muszą zdecydować, czy dziecko będzie wychowywane w wierze starowierskiej, czy nie. Chrzest takich dzieci z małżeństw mieszanych jest możliwy tylko za zgodą obojga rodziców. Kiedyś chrzest miał miejsce na otwartych wodach, na przykład w jeziorze lub w rzece. Teraz odbywa się w molennie przy użyciu beczki lub innego pojemnika na wodę. Obecnie już niewielu starowierców kultywuje swój tradycyjny styl życia. Większość z nich było rolnikami czy też rzemieślnikami. Starowiercy słynęli w okręgu suwalsko-augustowskim jako świetni cieśle, stolarze czy murarze. Wiadomo było też powszechnie, że starowiercom nie wolno kłamać, dlatego jeżeli jakiś staroobrzędowiec został wezwany jako świadek do sądu, nie kazano mu składać przysięgi, ponieważ wiadomo było, że religia nie pozwoli mu kłamać. Religia starowierska zabraniała też swoim wyznawcom spożywania niektórych produktów. Na przykład picia mocnej herbaty, picia alkoholu, palenia, jedzenia gołębi, oraz zwierząt, które urodziły się ślepe. Oczywiście współcześnie mamy do czynienia ze staroobrzędowcami, którzy piją, palą i niczym się nie różnią od reszty społeczeństwa. Dlaczego? Stare obrzędowcy wiedzą, że muszą nieco rozluźnić swoje wymagania, bo w dzisiejszych czasach mało kto ma na tyle samozaparcia, żeby zachowywać te same reguły co 300 lat temu. Warto też wspomnieć o tym, że posty starowierskie są dłuższe i surowsze niż posty w zreformowanym prawosławiu. Obecnie już tylko osoby całkowicie zdrowe zachowują posty, a i to nie wszystkie. Zwolniono z postów osoby starsze, chore, dzieci, kobiety w ciąży oraz tych, którzy wiedzą, że takiemu postowi nie podołają. Oczywiście, proszę Państwa, proszę tego nie odebrać w ten sposób, że starowiercy zarzucili wszystkie swoje tradycje. Oczywiście nie. Starają się zachowywać swoje święta, kultywują swoją kuchnię, ponieważ potrawy starowierskie różnią się od tych z okręgu suwalsko-sajdyńskiego i mają korzenie rosyjskie. Bardzo dużo jest na przykład różnego rodzaju pierogów, placków ziemniaczanych, racuchów. Czy Państwo wiecie, co to takiego jest bania? To jest łaźnia. I to jest zwyczaj, który starowierzy przynieśli ze sobą z Imperium Rosyjskiego. Kiedy powstawała jakaś osada ludzka, starowierska, bardzo często zaczynano, proszę Państwa, nie od budowy molenny, tylko od budowy bani. Dlaczego? Do bani trzeba było pójść wieczorem w dzień przed nabożeństwami w molennie, aby się oczyścić. Osoba, która do bani nie poszła, nie mogła w takim nabożeństwie uczestniczyć. Więc najpierw bania, później molenna, a dopiero potem domy mieszkalne. No i właśnie molenna. Jak Państwo widzicie, to jest dom modlitwy starowierców, który jest budowany zawsze na osi wschód-zachód. Ma on przedsionek pod dzwonnicą i dzwonnica jest zwieńczona tym właśnie ośmiokończastym krzyżem, który Państwu pokazywałam. W nawie głównej na ścianie wschodniej znajduje się ikonostas. Co ciekawe, ikony w staroprawosławiu nie są mocowane na gwoździach. Nie można tak zrobić, tak, ponieważ byłoby to przypomnienie o krzyżowaniu Chrystusa. Starowierskie ikony mogą być tylko opierane o ścianę. Zarówno w domu, jak i w molennie. Nie wolno ich przybijać krzyżem. W cerkwi za ikonostasem, w odróżnieniu od cerkwi, nie ma za ikonostasem prezbiterium. W molennie przed ikonostasem jest miejsce dla nastawnika i pomagających mu lektorów, jeżeli oczywiście nastawnik ma szczęście. I tacy lektorzy są. To miejsce wydzielone dla nich to klirus lub Świataja Świętych. Jest to podwyższenie z krzyżem, ikonami pisanymi oczywiście na stary sposób jeszcze sprzed reformy. I z tego miejsca odczytywane są teksty religijne i prowadzone jest nabożeństwo. Nabożeństwo nie ma jednak charakteru liturgicznego. Przypominam, ponieważ nastawnicy to nie są konsekrowane osoby duchowne. Proszę Państwa, tutaj na jednym ze zdjęć macie Państwo molennę w Suwałkach, czyli jedną z dwóch aktywnych, w których nadal odbywają się nabożeństwa. No i widzicie Państwo, tutaj przedsionek, tutaj dzwonnica i na dzwonnicy ten charakterystyczny krzyż. Druga molenna w Wodziłkach. Ona wygląda na zamkniętą, ale proszę mi wierzyć, że działa. I tutaj znowu mamy wejście, przedsionek, dzwonnica, krzyż, no i tutaj dach spadowy zorientowany na osi wschód-zachód. Ostatnie zdjęcie to zdjęcie procesji. Zdjęcie pochodzi z XXI wieku, zostało wykonane przez kustosza Muzeum w Suwałkach i znanego badacza kultury starowierskiej, pana Krzysztofa Snarskiego. Widzicie Państwo w głębi zdjęcia cmentarz. Również na cmentarzu te krzyże są ośmiokończaste. Tutaj, odwrócony tyłem do osoby robiącej zdjęcie, stoi nastawnik. Można by się z tyłu pomylić i wziąć go za prawosławnego duchownego. A tutaj mamy starowierki. Starowierki, które na co dzień wyglądają dokładnie tak jak panie tutaj. Na nabożeństwa i na święta zakładają sarafan, czyli taką długą, luźną suknię na szerokich ramionczkach, pod którą zakładają rubaszkę, a na głowę, jak widzicie Państwo, zakładają chusty. Mężczyźni natomiast, jeżeli nadal noszą swój tradycyjny strój, noszą rubachę, która jest wpuszczana w spodnie albo przypasywana sznurem, szerokie spodnie wpuszczane w buty z cholewami i bardzo często czapkę. Natomiast elementem odzieży, której stary obrzędowiec nie powinien nosić według zasad, jest krawat. Dlaczego? Ponieważ przypominał pętlę, na której powiesił się Judasz. Stary obrzędowcy nosili koszule ze stójkami, nie nosili krawatów, a staroobrzędowe kobiety, idąc do molenny, nie powinny się malować ani zakładać biżuterii.
Radio Ortodoksja.